Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. 2 grudnia unijni ambasadorowie porozumieli się w sprawie wdrożenia limitów cenowych na rosyjską ropę na poziomie $60 za baryłkę. To $10 mniej niż pierwotnie planowała Komisja Europejska. Kompromis był możliwy dzięki ustępstwom Polski, która przez poprzedni tydzień z poparciem państw bałtyckich blokowała porozumienie, domagając się niższego pułapu ceny, aby bardziej ograniczyć przychody Rosji ze sprzedaży ropy. Tego samego dnia ministrowie finansów krajów grupy G7 i Australii potwierdzili, że będą respektować przyjęty przez Unię poziom $60 za baryłkę rosyjskiej ropy. O konsekwencjach nowego mechanizmu opowie Tomasz Włostowski, partner zarządzający brukselskiej kancelarii EU Strategies. Panie Tomaszu, zacznijmy może od genezy. Skąd się wziął pomysł ustanowienia kapów na rosyjską ropę i jak on się łączy z planem wdrożenia embarga przez Unię Europejską na rosyjski surowiec, ale też paliwa? Jaką rolę tutaj odegrały USA i grupa G7?
Witam panie redaktorze, witam państwa. Tak, musimy się cofnąć w czasie trochę do czerwca tego roku, kiedy Unia nakłada embargo importowe na import ropy i produktów ropopochodnych. Jednocześnie nakładając to embargo, Unia zakazuje unijnym podmiotom pomagania w transakcjach eksportowych na rynki trzecie ropy rosyjskiej i produktów ropopochodnych. Czyli mamy z jednej strony zakaz importu do Unii, to jest odroczone w czasie, tam są różne wyjątki i tak dalej. Natomiast tym drugim środkiem jest zakaz udziału firm europejskich w ułatwianiu eksportu rosyjskiej ropy i rosyjskich produktów ropopochodnych na rynki trzecie.
I co to dokładnie znaczy?
To oznacza, że firmy europejskie nie mogą pomagać, to po angielsku się mówi technical assistance, czyli nie mogą pomagać od takiej strony logistycznej w tej sprzedaży, ale również, i to jest najważniejsze tutaj w tej dyskusji, nie mogą udzielać pomocy finansowej. I to oznacza, że po pierwsze nie mogą udzielać jakby pożyczek na finansowanie tych transakcji, a po drugie nie mogą ich ubezpieczać. I to jest jakby ta tajna broń Unii Europejskiej, bo to mało ludzi wie, ale Unia jest tak naprawdę potęgą w ubezpieczaniu światowego handlu, również światowego handlu ropą. Więc okazało się, jak Unia wprowadziła te sankcje, że groźba odcięcia handlu ropą na świecie od finansowania europejskiego i do ubezpieczenia europejskiego zagroziła temu handlowi całkowicie. To znaczy, i tutaj głównie Stany Zjednoczone zaczęły się nagle obawiać, że jeżeli firmy europejskie odmówią finansowania i odmówią ubezpieczenia eksportu rosyjskiej ropy na rynki światowe, to ten eksport siądzie. I już tak od czerwca zaczynają się pojękiwania Amerykanów, że ten środek jest chyba jednak trochę przesadzony i że on może wpłynąć bardzo negatywnie na rynki globalne.
I Amerykanów, którzy też obawiają się destabilizacji na rynku ropy i też drżą o to, że wzrost jej cen może doprowadzić do nawrzenia politycznego w Stanach Zjednoczonych, no i zagrozi też wzrostowi globalnej gospodarki.
Dokładnie to, bo pamiętajmy, że jesteśmy w połowie roku, więc nie chcę być tutaj cynikiem, no ale jest duża szansa, że głównym jednym z motywatorów Amerykanów jest to, że zbliżają się wybory te połówkowe i wszystkie ruchy, które mogą zagrozić cenie benzyny w Stanach, są niebezpieczne politycznie po prostu. Natomiast tu jeszcze warto jednej rzeczy wspomnieć. W tamtym okresie, czyli jesteśmy w czerwcu tego roku, Unia nie wprowadza zakazu transportu. Bo tu jest kolejna tajna broń firm unijnych i Unii Europejskiej. Unia Europejska jest potęgą globalną w transporcie morskim. To są firmy głównie i całe floty statków i tankerów zarejestrowanych w Grecji, na Malcie, na Cyprze i tak dalej. Na tym etapie Unia nie wprowadza tego środka, ponieważ zresztą słusznie firmy greckie, cypryjskie i z Malty obawiają się, że wprowadzenie takiego środka doprowadzi do tego, że firmy się przeprowadzą do państw trzecich, statki zostaną przerejestrowane i tak naprawdę nic nie osiągnie. Teraz Amerykanie zaczynają naciskać, że ten środek musi zostać poluzowany, że nie może być tak, że całkowicie odcinamy rynki globalne od europejskiego finansowania i ubezpieczenia. No więc zrodził się ten pomysł kapu właśnie, czyli tego pułapu cenowego. Amerykanie proponują ten środek, mówią, no dobrze, jeżeli naszym głównym celem jest odcięcie Rosji od dochodów handlu ropą, to może zróbmy tak, żeby ustanowić jakiś właśnie pułap cenowy, powyżej którego nie będzie można sprzedawać. W ten sposób z jednej strony ograniczamy przychody Rosji, a z drugiej strony zapewniamy, że ta ropa jednak zasila nadal gospodarkę, że ona jest w handlu. Poza tym Amerykanie myślą dość tak pragmatycznie, myślą sobie w zasadzie, ten środek pomaga państwom trzecim, tak? Bo gdyby na przykład Chiny i Indie respektowały jakby ten kap, no to oni na tym zyskują, bo kupują ropę dużo taniej niż by to wynikało z rynku.
No i jednocześnie Waszyngton nie proponuje żadnej rewolucji bardzo niskiego kapu, tylko taki kap bardzo zbliżony do tej ceny rosyjskiej ropy, którą można kupić po stawkach rynkowych, bo tutaj trzeba też przypomnieć, że po wybuchu wojny w Ukrainie ta rosyjska ropa, no tutaj przede wszystkim Urals znany na europejskim rynku, on został przeceniony w stosunku do benchmarku rynkowego, czyli mieszanki ropy Brent z Morza Północnego od no, $20-30 na baryłce. Ten dyferencjał od lutego jest historycznie największy, tam oczywiście z lokalnymi pikami, jeżeli chodzi o tę wysokość, no ale rzeczywiście Amerykanie raczej konserwatywnie podeszli do tej propozycji.
Tutaj główną ideą po ich stronie jest to, że chcą ustanowić taki pułap cenowy, żeby Rosjan nie zniechęcić do udziału w tej grze. To znaczy wiadomo, że Rosjanie będą kręcić nosem, że będą się przeciwstawiać temu kapowi, że będą mówili, że nie będą go respektować. Natomiast z drugiej strony Amerykanie szukali takiego rozwiązania, które pozwoliłoby jednak Rosjanom jakoś tam zarabiać na tej ropie, no bo wiadomo, że jeżeli nie będą mogli tam zarabiać, to tej ropy nie będzie. Amerykanom głównie zależy na tym, żeby ta ropa była. Więc oni faktycznie szukają takiej ceny, która nawet po cichu być może, ale zachęci trochę Rosjan do jednak uczestniczenia w tej grze. Być może oczywiście nie wiemy tutaj wszystkiego, natomiast coś mi mówi, że Amerykanie tak naprawdę chcą ustanowić pewien precedens. Znaczy chcą, żeby ten kap był, chcą, żeby to zaczęło działać, chcą, żeby Rosjanie jakoś tam oficjalnie oponując, ale jednak uczestniczyli w tej grze, bo potem w zasadzie zostaje już tylko kwestia poruszania tą wajchą i ustawiania tego pułapu cenowego tam, gdzie chcemy, ale żeby stworzyć już ten precedens, że ten pułap jest, że wszyscy go respektują, że jest to jakiś wyznacznik globalnej ceny ropy rosyjskiej. Ten kap Amerykanie na niego naciskają i ostatecznie na poziomie takim międzynarodowym, to jest na początku października, Unia jakby zmienia trochę te swoje sankcje i stwarza miejsce na ten kap. To znaczy, po pierwsze, tak jak już wspomniałem, mamy ten zakaz importu do Unii, on zostaje bez zmian, więc on właśnie wszedł w życie, jeśli chodzi o ropę, a o produkty ropopochodne dopiero 5 lutego przyszłego roku. Natomiast Unia poluzowuje ten zakaz pomagania przez firmy europejskie transakcjom eksportowym na rynkach trzecich, to znaczy teraz firmy europejskie mogą już finansować, mogą ubezpieczać, mogą pomagać w transporcie, pod warunkiem, że ta transakcja jest w ramach lub poniżej tego kapu, którego jeszcze nie mamy, bo jesteśmy w październiku na razie.
Gdybyśmy nie mieli kapu w tym momencie, to te restrykcje w stosunku do pomagania, finansowania transportów rosyjskiej ropy byłyby znacznie bardziej restrykcyjne.
Dokładnie tak. Gdyby tego kapu nie było, to dzisiaj firmy europejskie, banki nie mogłyby ani finansować tego handlu, ani nie mogłyby go ubezpieczać, ani, i tutaj dochodzimy też do transportu, w październiku znaleziono kompromis na zakaz transportu. Znowu jesteśmy cały czas w październiku, więc firmy Grecy i Cypryjczycy zgadzają się na wprowadzenie zakazu transportu, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze właśnie, że będzie ten kap, czyli są transakcje, które są dozwolone, a po drugie, i to też jest bardzo istotne, Unia przygotowuje zakaz finansowania i ubezpieczania transakcji, które są realizowane przez statki, które kapu nie przestrzegają. Czyli tutaj Grecy się zabezpieczają na taką okoliczność, że nie wszyscy przestrzegają kapu. Załóżmy, są statki w państwach trzecich, które tego nie przestrzegają i handlują ropą powyżej kapu. I Grecy mówią, ok, ale jeśli one to robią, to w tym momencie odcinamy te statki całkowicie od finansowania z firm europejskich.
Jaki to będzie miało efekt?
To zostało poluzowane właśnie, ale to miało mieć taki efekt, że mamy taki bat nad firmami, statkami z państw trzecich, bo cały czas my, czyli Unia Europejska, czyli konkretnie Grecy, Malta, Cypr, obawiamy się, jeżeli my ograniczymy naszym statkom możliwość pełnego uczestniczenia w handlu ropą rosyjską, to po prostu ten handel się przeniesie do państw trzecich, statki europejskie zostaną przerejestrowane na flagi państw trzecich, które nie będą jakby przedmiotem naszych sankcji, nie będą musiały ich respektować i będą mogły sobie handlować, transportować tą ropę powyżej kapu. Wprowadzamy teraz tą sankcję, że jeśli tak będzie, to są całkowicie te statki odcięte od finansowania europejskiego. I ten środek też okazuje się dla Amerykanów za radykalny, bo Amerykanie dochodzą do wniosku, że nie może być tak, że firmy, które transportują ropę, mają decyzję do podjęcia, czy bawią się w ogóle w ten kap, przestrzeganie kapu, monitorowanie tego, respektowanie kapu, czy też mogą całkowicie jakby zrezygnować z finansowania europejskiego i handlować ropę. Więc ten środek również zostaje poluzowany teraz w ostatnim pakiecie sankcyjnym, gdzie Unia Europejska w zasadzie zawęża stosowanie tego środka do 90 dni, czyli taki statek, który handluje powyżej kapu, na 90 dni nie może korzystać z finansowania europejskiego, albo po 90 dniach znowu wraca na rynek.
Wybiegając troszeczkę w przyszłość, bo tak skaczemy pomiędzy październikiem a stanem prawnym, jaki już obecnie obowiązuje, czyli po wejściu w życie unijnego embarga na import rosyjskiej ropy i wejście kapów, te 90 dni, o których pan powiedział, czy to jest jedyna sankcja, która dotyka takie firmy, które finansują transakcje obecnie zakupu rosyjskiej ropy powyżej wyznaczonych limitów?
Musimy odróżnić tutaj kary nałożone na firmy europejskie, które naruszają sankcje, od konsekwencji rynkowych dla statków w państwach trzecich, które handlują tą ropą. Więc tą karą dla firm w państwach trzecich, dla statków w państwach trzecich jest tak naprawdę, że przez 90 dni Europejczycy nie mogą im pożyczać pieniędzy i ubezpieczyć transakcji. To jest jakby po tamtej stronie. Natomiast po stronie europejskiej kary za naruszanie sankcji, no to jest temat strasznie skomplikowany, bo tutaj dochodzimy teraz do tematu, na ile te sankcje są w ogóle tak naprawdę egzekwowalne, jeśli chodzi o transakcje w państwach trzecich. Naruszenie sankcji jest to przestępstwo we wszystkich państwach unijnych. Te kary różnią się w różnych państwach, zależnie od tego, o którym państwie mówimy. Unia teraz dąży do tego, żeby z naruszenia sankcji uczynić tak zwane przestępstwo unijne, które będzie jakby ścigane w ujednolicony sposób w całej Unii i przez same instytucje unijne.
Cofnijmy się teraz jeszcze do okresu październikowo-listopadowego. Opowiedzmy sobie, jak wyglądała ta dyskusja wewnątrzunijna związana właśnie z wysokością kapu na rosyjską ropę. Jaką tutaj rolę odgrywała Polska? No i jak pan ocenia ten ostateczny rezultat, który wyłonił się w zeszły piątek po uzgodnieniach unijnych ambasadorów, czyli poziom $60 za baryłkę rosyjskiej ropy?
Chyba można teraz powiedzieć z perspektywy czasu, że kolejność podejmowania decyzji była zła i ten wniosek wyciągnięto, bo widzę, że ta kolejność zmienią. W każdym razie pierwotnie było tak, że najpierw dyskutowano o poziomie tego pułapu cenowego na poziomie G7, gdzie ustalono, i to też dość późno, bo to dotarło do, załóżmy, do Unii Europejskiej oficjalnie co jakieś 2 tygodnie temu, nawet może trochę mniej niż 2 tygodnie temu, ustalono przedział od 65 do $70 za baryłkę. To zostało ustalone jakby na poziomie tego G7 i przekazane do Brukseli, gdzie już państwa członkowskie miały same zdecydować, co w tym przedziale chcą. Tutaj pojawia się ten wątek, no w G7, kogo mamy w G7? Mamy kilka państw unijnych, Niemców, Francuzów, Włochów, mamy Brytyjczyków, no i potem mamy Amerykanów, Kanadyjczyków i Japończyków. Więc ci nasi europejscy partnerzy w G7 no chyba nie do końca wyczuli sytuację, którą mamy w Brukseli, dlatego że zgodzili się na ten pułap 65-70 G7. No ale jak przyszło do podejmowania decyzji w Unii, no to okazało się, że głosy są o wiele bardziej podzielone i wyłoniły się tak naprawdę 2 takie obozy. Jeden to był ten obóz państw, które jednak chciały ten handel jak najbardziej ułatwiony, tak? I to są znowu ci sami gracze, którzy po prostu mają te floty tankerów, czyli Grecy, Malta, Cypr, które chciały poziom, oficjalnie mówili, no nic poniżej 70. No a z drugiej strony mieliśmy właśnie, jak pan wspomniał na początku, we wstępie do tej rozmowy, Polskę i grupę państw bałtyckich, które tak naprawdę były zainteresowane jak najniższym kapem, ale radykalnie niskim, to znaczy takim po kosztach produkcji, bądź troszkę powyżej kosztów produkcji, czyli gdzieś tam padło ponoć 20 ileś dolarów, czy tam $30, więc wiadomo było, że ten rozdźwięk był wielki. Między nami mówiąc, ten poziom, który my lansowaliśmy rzekomo, no on był nierealny, bo wiadomo, że skoro Amerykanie, którzy jednak rozgrywają tą partię ukraińsko-rosyjską, no dość nieźle trzeba powiedzieć, więc wiadomo, że to oni trzymają wszystkie karty, no więc jeżeli Amerykanie mówią, chcemy wysokiej ceny, żeby wszystko działało, to wiadomo, że będzie wysoka cena po prostu. Cała polityka unijna jest oparta na wsparciu Amerykanów tutaj wobec Rosji. Więc jak Amerykanie chcieli wysoki kap, wiadomo, że będzie mieć wysoki kap.
Czy możemy zaspekulować, co stało za motywacjami Warszawy w tej kwestii? No bo tutaj jawnie wystąpiliśmy przeciw amerykańskiemu interesowi. Waszyngton wskazywał, że te $65-70 to jest ta preferencyjna wysokość tego kapu, żeby jednak tego rynku za bardzo nie destabilizować. My mimo wszystko przez wiele dni przeciągaliśmy te negocjacje. One nie były finalizowane, mimo już jakby sygnałów świadczących o tym, że no już jesteśmy blisko, już jesteśmy w tym ogródku, już jest tą gąską, witamy, ale mimo to dalej Warszawa twardo tutaj obstawiała za swoim. Czy widzi pan tutaj jeszcze jakieś inne determinanty, które mogły wpłynąć na to tak radykalne polskie stanowisko?
To jest świetne pytanie, które zostawiam polskim dziennikarzom, bo to jest naprawdę bardzo ciekawy wątek, który nie został do końca zbadany, dlatego że we wszystkich stolicach europejskich, nie tylko europejskich, była duża nerwowość. Było niezrozumienie troszkę tego uporu polskiego, bo jakby logika była jasna. Wiadomo było, dlaczego Polska chce niskiego kapu, chce jak najbardziej obciąć rosyjskie przychody, więc to było oczywiste. Natomiast układ polityczny też był jasny. No nie może być niskiego kapu, nie może być 30 i to jakby wszyscy wiedzieli. Dlaczego Polska tak grała? To jest pytanie, na które nikt odpowiedzi nie znalazł. Ona na pewno tkwi gdzieś w Warszawie. Bo kilka rzeczy trzeba sobie tutaj powiedzieć jasno. Po pierwsze, ten kap jest $60. Jeżeli przyjmiemy, że punktem wyjściowym, załóżmy, że było 65, tak, mimo że niektórzy mówią 70, no to żeśmy utargowali $5 na baryłce. To jeśli Rosjanie sprzedają około 8 milionów baryłek dziennie, no to $5 na baryłce, to jest to jakieś 40 milionów dziennie, to przechodzi na kilkanaście miliardów dolarów rocznie. Więc to $5, które się wydaje takie małe, w przeliczeniu rocznym, to jest jednak olbrzymia kwota, która zniknęła nagle. Tak, oczywiście my nie wiemy, czy ten kap będzie przestrzegany, czy on już faktycznie osiągnie swoje cele, no ale to $5 to jest jednak dużo. Więc wydaje mi się, że jest to jednak dość spory sukces. Drugim elementem, który na pewno wygraliśmy poniekąd, to jest to, że na przyszłość kap będzie najpierw ustalony w Brukseli, a potem dopiero na poziomie G7. Więc to na pewno się zdarzyło, no bo wiadomo teraz, że to głupio wygląda, jak G7 coś ustala, a potem się okazuje, że jednak będzie zupełnie co innego. Więc teraz będzie odwrotnie. Najpierw w Brukseli będzie dyskusja o tym, jaki będzie kap, a potem dopiero to idzie do G7, więc to też wygraliśmy poniekąd, można powiedzieć. No i trzeci wątek, który był najczęściej podnoszony, aczkolwiek ja podejrzewam, że tam coś jeszcze w tej sprawie musi być, mianowicie 9. pakiet sankcji. Polska oficjalnie podnosiła ten wątek, że my jako Polacy chcemy, żeby ten 9. pakiet sankcji był o wiele bardziej rozbudowany niż do tej pory było dyskutowane i przede wszystkim, żeby on został radykalnie przyspieszony, bo on faktycznie od jakiegoś czasu się wlekł i to można obiektywnie stwierdzić. I o ile się potwierdzą te informacje, wynika na to, że w ciągu tygodnia będziemy mieli ten pakiet już, więc to faktycznie się udało. Natomiast oczywiście nie wiemy, czy to się zdarzy, bo być może napotkamy się na tą samą sytuację, którą my sami stworzyliśmy, to znaczy, że jakieś tam państwa teraz będą chciały się odegrać i to właśnie one będą blokowały porozumienie, także nie mamy tej pewności. Natomiast ja, szczerze mówiąc, podejrzewam, że tam w tym temacie musiało jeszcze coś być, być może jeszcze jakieś wątki Polska rozgrywała po cichu z komisją. Być może coś dograła, być może nie, no ale tego na razie nie wiem.
Panie Tomaszu, to może teraz powiedzmy sobie jeszcze raz, jaki jest stan rzeczy na dzień dzisiejszy, czyli 5 grudnia. Kogo obejmuje kap na rosyjską ropę? Jakie będą konsekwencje wdrożenia tego dla z jednej strony europejskich ubezpieczycieli, będą generalnie podmioty zaangażowane w handel rosyjską ropą, które do tej pory się tym trudniły?
W Unii od dzisiaj mamy zakaz importu ropy. Oczywiście wiemy o tym, że jest wyjątek dla transportu rurociągami. Sam kap dotyczy dwóch typów transakcji, czyli po pierwsze dotyczy zakazu wspierania przez firmy europejskie, w tym finansowego, czyli udzielania pożyczek bądź ubezpieczania transakcji eksportowych z Rosji na rynki trzecie, więc transakcje powyżej kapu firmy europejskie nie mogą tego ubezpieczać, nie mogą pożyczać na to pieniędzy, nie mogą tego w inny sposób wspierać. Firmy europejskie nie mogą ani transportować, ani handlować, ani pośredniczyć w handlu ropą, eksport z Rosji na rynki trzecie, powyżej kapu. Pytanie, kto temu podlega? Zacznę od takiej odpowiedzi stricte prawniczej, tak? To znaczy, no, kto podlega naszym sankcjom? Naszym sankcjom podlegają Europejczycy, firmy europejskie, wszystkie statki zarejestrowane w Unii Europejskiej, a także, i to jest dość istotne, firmy również zagraniczne w zakresie działalności, które prowadzą w Unii, więc to też jest dość interesujące. Natomiast od strony rynkowej kto temu podlega? Podlegają temu oczywiście wszystkie instytucje finansowe, podlegają temu wszyscy handlarze, traderzy, brokerzy, kupujący, sprzedający ropę. No i podlegają temu również ten cały sektor morski, tak, czyli właściciele statków, ci, którzy czarterują statki. Przestrzeganie tych sankcji i sposób, w jaki one będą egzekwowane, jest różny dla różnych grup. Unia jednocześnie przy opublikowaniu tych sankcji opublikowała taki dość spory dokument takich wytycznych, jak te sankcje będą egzekwowane i tam sobie podzieliła tych uczestników rynku w trzy tak zwane takie trzy poziomy, po angielsku tiers. W tej pierwszej grupie mamy tych, którzy bezpośrednio handlują ropą i produktami ropopochodnymi, no i oni muszą mieć dokumenty wskazujące bezpośrednio na cenę. Firmy ubezpieczeniowe, których ten zakaz głównie dotyczy, one już nie do końca muszą mieć wykazaną cenę, co dla mnie jest osobiście trochę śmieszne, no bo jeżeli ich dotyczy zakaz, a nie muszą wiedzieć, po jakiej cenie jest ta ropa handlowana, no trochę rodzą się tutaj różne pytania wokół tego. No ale oni muszą się głównie opierać na zeznaniach swoich klientów. Czyli jeżeli ktoś się zgłasza do firmy ubezpieczeniowej z prośbą o ubezpieczenie transakcji, no to firma ubezpieczeniowa może się oprzeć na oświadczeniach tego gracza. A właściciele statków to są w tym trzecim poziomie, który jest najmniej ich dotyczy ten zakaz. Oni mogą się po prostu opierać na klauzulach kontraktowych. To znaczy, jeżeli wynajmują statek, mogą po prostu w umowie czarteru napisać, że ten, który będzie czarterował od nich ten statek, musi przestrzegać sankcji unijnych, w tym kapu. A już czy przestrzega, czy nie przestrzega, to już właściciel statku może od tego umyć ręce.
Chciałbym pana teraz zapytać o ten mechanizm rewidowania tego poziomu kapu, bo to też jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które zostało prowadzone. Intencją Unii jest utrzymanie tych ceny maksymalnej na rosyjską ropę na poziomie o 5% niższym niż wynikałoby to z warunków rynkowych. Co się pod tym kryje i jak ten mechanizm będzie działać? No i czy nie szykuje nam się jakieś takie kolejne awantury wokół tego ustalania, jak wysoka ma być cena maksymalna na rosyjski surowiec?
Pamiętajmy, to nie jest 5% poniżej, tylko to jest co najmniej 5% poniżej. I według mnie te problemy, które pan tutaj sugeruje, one się będą wiązały nie z 5%, tylko z tym zwrotem co najmniej 5%. Dlatego, że wyobraźmy sobie, co teraz może się stać. Tak? Oczywiście reakcja Rosji, no jest, wiemy, że na pewno będą przeciwni, ale nie wiemy jak bardzo tym rynkiem wstrząsną. Natomiast wielu tutaj graczy rynkowych spekuluje, że Rosjanie będą grali teraz oczywiście na zwyżkę ceny. Bo jeżeli jesteśmy 5% poniżej ceny, no to czym wyższa cena, to 5% poniżej, jakby wiadomo, jaka to jest mechanika. Natomiast mamy właśnie to wyrażenie poniżej. No i pierwsza ta rewizja tego pułapu cenowego będzie w połowie stycznia i potem co 2 miesiące. No ja spodziewam się tak naprawdę, że te spory, które mieliśmy do tej pory, one będą kontynuowane, tak? Dlatego, że interesy rozkładają się nadal tak samo. To znaczy państwa bałtyckie, Polska chciałyby tego pułapu jak najniższego. Państwa, które chcą ropą handlować, chcą, aby ten pułap uwzględniał warunki rynkowe. Jest duże prawdopodobieństwo, że cena pójdzie w górę, więc ta presja, żeby się rozjechać między ceną rynkową a tym, co przynajmniej państwa naszej grupy by chciały, będzie duża. Tu oczywiście jest jeszcze pytanie, na ile ten spór, który mieliśmy na samym początku, czy to był faktycznie spór, bo tu też można wziąć pod uwagę, że on był poniekąd rozpisany na rolę, także być może Polska chciała tutaj się wykazać, Amerykanie powiedzieli, dobra, to my 5 dolarów wyżej, wy pójdziecie 5 dolarów mniej, będzie okej. Okay. Nie wiem, czy tak było, nie chcę spekulować, ale musimy wziąć pod uwagę, że tak mogło być. Więc też jest pytanie, na ile będziemy faktycznie mogli tak za każdym razem tą dyskusję tak długo trzymać. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę no, takie aspekty czysto dyplomatyczne, to znaczy jest jakaś, jak wiadomo, no, w Brukseli zawsze jak jest 27 państw, negocjuje się między nimi, jest jakieś zmęczenie materiału w pewnym momencie. Tak? Więc wiadomo, że tak o konie można stanąć, nie wiem, raz na jakiś czas, tak nie można tego robić co chwilę, więc to jest materiał na to, żeby te spory były, natomiast również spodziewałbym się, że aż tak często nie będą się pojawiać.
Oprócz tego sformułowania co najmniej, które pan wskazuje jako taki potencjalnie zapalny punkt w rozmowach, co to tak naprawdę oznacza, tam tych punktów zapalnych jest chyba nawet więcej, bo tam mamy na przykład sformułowanie średnia cena rosyjskiej ropy. Ale cóż to oznacza? Jakiej ropy? Którego gatunku? Tych gatunków rosyjskiej ropy też jest sporo. Z jakiego okresu? Tam jest zapis też o tym, że Międzynarodowa Agencja Energetyczna ma włączyć się w ten proces pozyskiwania tej średniej ceny ropy i dostarczać go instytucjom unijnym, żeby kolejne pułapy jakoś w oparciu o te dane, no i sytuację rynkową wyznaczać, więc sądzę, że takich dynamitów wsadzonych w tą decyzję, które potencjalnie mogą wybuchać w kolejnych miesiącach, jest znacznie, znacznie więcej. Ale ja chciałbym pana jeszcze zapytać o wyłączenia, bo to też jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o tą decyzję i ten kompromis, bo mamy tych wyłączeń, no takie dwa chyba kluczowe, ale proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, no bo z jednej strony mamy wyłączenie dotyczące ropy, która jest transportowana przez Rosję i ona będzie mogła być normalnie sprzedawana po normalnych cenach, chyba w domyśle oczywiście surowiec kazachski, który jest sprzedawany poprzez rosyjski port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, a także wyłączenie dotyczące ropy, która ma być użyta w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego albo walki z klęskami żywiołowymi. Co pan sądzi o tych wyłączeniach? Czy one są takim rozwadniaczem tego mechanizmu kapowego, czy koniecznym elementem stabilizacji tego mechanizmu?
Nie, wydaje mi się, że one jakiejś większej roli tutaj na rynku odgrywać nie będą. Oczywiście z tą ropą kazachską jest pewien problem, dlatego że od razu pojawia się temat obchodzenia tego kapu i obchodzenia sankcji, bo tutaj jednym z takich tematów, które od razu się pojawiły, to jest, no co się stanie, jeżeli ta ropa rosyjska będzie blendowana z inną ropą, wtedy w jakim sensie te ograniczenia unijne i ten kap mają zastosowanie do takich wysyłek. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że no nawet jeżeli mamy statek, w którym jest blendowana ropa jedna z drugą, to w zasadzie wiemy, której ropy jest ile na statku i wiemy do jakiej ilości przynajmniej stosuje się kap i stosują się zakazy, do jakiej nie. Szczerze mówiąc, w tym akurat temacie widzę dość duże pole do nadużyć. Tych sposobów obejścia tego kapu jest po prostu las.
To proszę przynajmniej parę drzew wskazać, takich największych.
Nie chcę, bo jako prawnik tutaj muszę stać na straży przestrzegania prawa. Natomiast powiem tak, wydaje mi się, że to będzie doprecyzowywane. Zadał pan tutaj kluczowe pytanie, kto podlega sankcjom. Więc oczywiście będą próby takiego aranżowania tych transakcji, żeby wszystkie strony w tych transakcjach były poza sankcjami, po pierwsze. Po drugie jest kwestia manipulowania tą ceną, to znaczy kwestia, jak ta cena jest obliczana. Tak już wiadomo, że Rosjanie będą, czy już próbują tak naprawdę windować, tak? Bo wiadomo, że cena ropy to jest jedna, ale jest na przykład kwestia opłaty portowej. Nagle opłata portowa może pójść o 400% w górę, może się pojawić opłata za załadowanie ropy. No i faktycznie na fakturze będzie cena ropy, jaka ma być. Na końcu faktura będzie na taką wysokość, jaka miała być i bez kapu, więc wiadomo, że tak można obchodzić ten kap. Można też tą ropą handlować później, jak już dopłynie tam, gdzie ma dopłynąć, bo ten kap ma zastosowanie tylko w zasadzie do ropy od momentu załadunku do rozładunku, więc tam też pojawiają się różne możliwości po drugiej stronie. Ale wracając do pańskiego pytania o to wyłączenie, bo tam wokół blendowania też pojawia się dużo wątpliwości. Ten ostatni wyjątek, ja szczerze być może mam za małą wyobraźnię, ale nie wydaje mi się, żeby ten wyjątek związany, to jest taki standardowy wyjątek w większości sankcji, także sankcje mamy, ale w sytuacjach nadzwyczajnych nie mają zastosowania, więc tam, gdzie jest mowa o ochronie życia ludzkiego i reagowaniu na jakieś kataklizmy, wydaje mi się, że to jest w miarę, chciałbym pomyśleć, że to jest w miarę bezpieczne wyłączenie. Tak.
Wszystko też oczywiście zależy od interpretacji i z tym pewnie będziemy się mierzyć w kolejnych miesiącach. Panie mecenasie, chciałbym zapytać jeszcze o coś, o czym się mniej rozmawia i jest mniej doświetlone w tych medialnych relacjach dotyczących wdrożenia i embarga, i kapów na rosyjską ropę, a mianowicie o embargu i kapach na rosyjskie paliwa, bo ta decyzja unijna również dotyczy paliw. My tych kapów oczywiście nie znamy jeszcze, bo one mają zostać wyznaczone, czyli przede wszystkim oczywiście limity na ceny na rosyjską benzynę i przede wszystkim olej napędowy. Jego dostawy z Rosji odgrywały w ostatnich latach strategiczną rolę na europejskim rynku i też w Polsce. Dość przypomnieć, że w ciągu ostatnich 8 miesięcy, między styczniem a sierpniem, te ostatnie dane Agencji Rynku Energii wskazują, że myśmy tego oleju napędowego z Rosji zaimportowali ponad 1 000 000 ton. To jest cały czas znaczący udział w rynku. No i 5 lutego wchodzi embargo na rosyjskie paliwa, to jest pierwsza rzecz. No i będziemy mieli ten limit ceny. Co to oznacza? Kiedy możemy się go spodziewać? Jak to będzie wyglądało od tej strony regulacyjnej?
Troszkę pan tutaj zasugerował pewną odpowiedź, bo to, że ten import tak skoczył, jakby to nie jest bez związku z tym, że wchodzi ten kap. Myślę, że traderzy faktycznie już teraz zaczynają ściągać towar.
To tutaj tylko jedna korekta, bo tutaj ten 1 000 000 ton to rzeczywiście wydaje się dużo, ale to jest 3 razy mniej niż w zeszłym roku o tej samej porze, czyli w 2021 roku żeśmy ściągnęli między styczniem a sierpniem 3 000 000 ton z Rosji, natomiast nasz import na przykład z Niemiec radykalnie wzrósł. Próbujemy zastępować te paliwa, ale cały czas jesteśmy od nich bardzo mocno uzależnieni, ale to powiedziawszy, dane pokazują, że na przykład import rosyjskiego diesla strasznie skoczył w Europie Zachodniej, która się teraz obudowuje tymi zapasami. Więc my tutaj już szykujemy się trochę na te restrykcje, natomiast Europa ciągnie tego rosyjskiego paliwa, rosyjskiego oleju napędowego, no można powiedzieć, ile wlezie.
Moje doświadczenie w handlu międzynarodowym jest takie, że jeżeli wchodzą restrykcje, to już nieważne, czy mówimy o sankcjach, czy mówimy o cłach dumpingowych, czy czymkolwiek, jeżeli wiadomo, że idą restrykcje, to ci, którzy mogą składować, to będą składować i będą ściągali wcześniej. To jest jakby potwierdzone w zasadzie w każdym case, ten import skacze. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, odpowiadając na pytanie o kap, ja myślę, że on się pojawi wcześniej. Myślę, że to doświadczenia wokół tego pierwszego kapu na ropę wykazały, że nie można zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, ponieważ tak późno wprowadzili ten kap, więc musieli wprowadzić ten okres taki ochronny, tak do 19 stycznia, kiedy te transakcje, które się już dzieją, mogą zostać zrealizowane w zasadzie bez kapu. Ale na pewno też pojawi się w większym stopniu niż to chyba miało przy ropie rola jednak Unii Europejskiej i Rady, tak, w ustaleniu tego kapu, bo wiadomo, że my jesteśmy jak wielkim importerem paliw z Rosji. Unia będzie odgrywała tutaj kluczową rolę, jeśli chodzi o ustanowienie tego poziomu, więc znowu wracamy do tej sekwencji, także najpierw to będzie ustalane na poziomie unijnym, a dopiero potem szło do G7. Ja tutaj nie wykluczam jeszcze jednego wątku, mianowicie jak po każdym nałożeniu sankcji w kolejnym pakiecie pojawiają się różne zmiany, różne wyjątki, różne rozcieńczenia różnych wątków. Nie mówię, że tak będzie, to nie sygnalizuje, że wiem o czymś, co się będzie działo, bo tak nie jest. Natomiast nie wykluczałbym tutaj jakiegoś poluzowania, być może stworzenia jakichś wyjątków, bo jeżeli dojdziemy bliżej do tego 5 lutego i okaże się, że sytuacja naprawdę wygląda ciężko, a wydaje mi się, że będzie wyglądała ciężko, bo to widać w różnych publikacjach fachowych, że ten moment odcięcia diesla szczególnie może być nie do końca przyjemny, no mogą się pojawić różne próby czy sposoby na to, żeby go jakoś ułatwić.
Próbując podsumować tą naszą rozmowę, czy zgodziłby się pan z taką tezą, że no ten mechanizm, który został uzgodniony przez Unię i kraje G7 razem z Australią, no wygląda trochę jak taki ser szwajcarski, widać te dziury, przez które to rosyjskie paliwo i ropa będą się dalej wlewały najprawdopodobniej również na europejski rynek, czy to poprzez jakieś niecne blendowanie, czy odsprzedaż od trzecich stron. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z dosyć dużym, no, symboliczno-politycznym zwycięstwem Zachodu, który potrafił się zjednoczyć i uzgodnić tego rodzaju mechanizm. Wciągnął Rosję, mimo jej wielkości, jeżeli chodzi o produkcję ropy, na listę, na której znajduje się Iran i Wenezuela, czyli takich pariasów, jeżeli chodzi o no i światową politykę i sam rynek ropy, więc mamy do czynienia z czymś, co mimo wszystko będzie na to takim kolejnym narzędziem presji na Moskwę, by jeszcze bardziej zmusić ją w kolejnych miesiącach do politycznych ustępstw, czy to na Ukrainie, czy w relacjach z Zachodem. Czy zgodziłby się pan?
Każdy pakiet sankcji tak wygląda, to znaczy staramy się wprowadzić jakieś bardzo szerokie ograniczenia, no ale potem musimy dostosować je do rzeczywistości politycznej, ekonomicznej, więc pojawia się mnóstwo wyjątków, to jest raz. Dwa, jakbyśmy spojrzeli troszkę tak szerzej na to, co się dzieje, to jest próba ustanowienia kartelu kupujących ropę. Bo my mówimy o sankcjach, ale tak naprawdę staramy się stworzyć kartel kupujących ropę. Dlatego szczególnie bardzo ważna jest i wydaje mi się, że tutaj troszkę należy szukać wyjaśnienia, dlaczego Amerykanie tak luźno podchodzą do tego tematu, bo zarzucili taką bardzo szeroką pętlę na szyję Rosjan, którą potem będą zaciągali dopiero. Stąd te próby ustanowienia tego limitu na tyle wysoko, żeby Rosjanie po pierwsze chcieli z tym jakoś tam partycypować, po drugie będą próby włączenia Chińczyków i Indii, ten schemat właśnie po to, żeby de facto ustanowić kartel kupujący. Bardzo istotne jest, czy Rosjanom uda się uzyskać wsparcie OPEC i innych państw dostarczających ropę na rynki światowe, bo od nich też troszkę będzie zależało, co się zdarzy. Tak? Czy oni uznają, że to, co robi Zachód wobec Rosji, jest zagrożeniem dla nich samych. To znaczy, okej, teraz to jest Rosja, ale za dwa lata będziemy my, więc gramy wszyscy razem, bronimy się przed Zachodem i przed tymi próbami zaciągnięcia tej pętli na szyję. Czy też będzie tak, że każdy gra na siebie i skoro Rosjanie są w trudnej sytuacji, to my, nie wiem, Saudowie czy inni staramy się tak.
Komentarz z mojej strony, bo w niedzielę mieliśmy do czynienia z komunikatem ze strony OPEC+, czyli państw kartelu naftowego na czele z Arabią Saudyjską i Rosji. No i ono postanowiło, że jednak kolejnych cięć w produkcji ropy nie będzie. Mimo to, że wielu obserwatorów spodziewało się, że w związku z no, na przykład niestabilną sytuacją covidową w Chinach i ryzykiem spowolnienia światowej gospodarki, tego rodzaju decyzja jest wręcz nieunikniona. Tymczasem OPEC Plus tutaj mówi, że będziemy się przyglądać, dynamicznie reagować na to, co się dzieje na rynku, więc zostawiałem sobie oczywiście to pole do reakcji, no ale takiego wyciągnięcia ręki do Rosjan natychmiastowego, którzy no, będą chcieli grać na zwyżki cen tego surowca, nie było, więc nie należy chyba być jeszcze tutaj przesadnym optymistą co do tego pierwszego sygnału, ale no już takie pyknięcie, pstryknięcie w nos Kremla tutaj dało się wyczuć chyba.
Wchodzimy już w inną grupę tematów, ale ja osobiście uważam, że Saudowie, no oni są już na takiej granicy możliwości ostrej gry ze Stanami Zjednoczonymi. To znaczy, bo wiadomo, że tam Saudowie odgrywają główną rolę, no oni już pokazali Amerykanom tam swoje niezadowolenie z różnych rzeczy, ale wydaje mi się, że my wchodzimy teraz w taki zakres tematyczny, który dla Amerykanów jest super, super ważny i też będzie decydował o tym, jak polityka amerykańska się ustawi wobec Arabii Saudyjskiej całkowicie. I wydaje mi się, że Saudowie o tym wiedzą i dlatego muszą bardzo, bardzo delikatnie wokół tego tematu chodzić, tak żeby wilk był syty i owca cała.
Panie mecenasie, i tutaj postawimy kropkę. Będziemy się oczywiście przyglądać dalej temu, co się wydarzy na rynku, w tym oczywiście reakcji Rosji, która no, cały czas nie jest do końca jasna, co postanowi Moskwa. Czy będzie odcinać, tak jak wcześniej deklarowała, kraje, które wdrożyły kap od dostaw surowca, czy jednak przejdzie do porządku dziennego z tą nową restrykcją. No i oczywiście będziemy obserwować, co zrobią Chiny i Indie, które są tutaj najważniejszymi graczami. Jeżeli one przystąpią do kapu, jego efektywność no, gwałtownie wzrośnie. Panie mecenasie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radiu Tok FM. Do usłyszenia.